ten psalm, który był przeczytany na początku, jest jak takie wprowadzenie do tego, o czym chciałbym się podzielić. Psalmista wspomina, mówi im o tym, że zostali wyprowadzeni z niewoli. A jak zostali wyprowadzeni z niewoli, to wydawało im się to niczym baśń. Ich serca były przepełnione radością. Uczniowie po zmartwychwstaniu byli w takim szoku, że wydawało im się, że to jest niczym baśń. Ich serca były rozrywane radością. Ale zanim do tego doszło, to miały miejsca bardzo smutne wydarzenia. Może otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 14. Na razie otworzymy tylko ten rozdział, bo ja próbuję zawsze, wchodząc w jakiś rozdział, popatrzeć na taki szeroki kontekst, na bliższy kontekst, żeby lepiej rozumieć to, co się wydarzyło. Ten fragment zaczyna się takimi słowami: niechaj się nie tworzy serce wasze. I w tym samym rozdziale, w 27 wierszu, też jest napisane, że nasze serca mają się nie tworzyć. Niechaj się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Ale zanim Pan Jezus wypowiedział te słowa, to wydarzyło się coś, co przymusiło Pana, żeby powiedzieć im, że mają się nie lękać, że ich serce nie może być rozrywane. W tej historii, od tego pierwszego do 27 wiersza, pojawia się Tomasz, pojawia się Filip i pojawia się Judasz, ale nie ten z Iskariota. I tak patrząc na Filipa, wspomniałem na to, co wydarzyło się już w pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Filip przyszedł do Natanaela i powiedział: słuchaj, Natanaelu, znaleźliśmy Mesjasza, o którym pisał Mojżesz i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. To dla Filipa było wielkie wydarzenie. Myśmy znaleźli Mesjasza. Jakiego? Tego konkretnego. Tego, o którym Mojżesz powiedział. Którego Mojżesz zapowiadał. I to nasi prorocy zapowiadali, że przyjdzie Mesjasz. On jest wśród nas. Natanaelu. On jest wśród nas. To było wielkie wydarzenie. Oni oczekiwali na Mesjasza. I to oczekiwanie było mocno wryte w ich sercach. I oni mieli liczne proroctwa, że ten Mesjasz przyjdzie. Każde proroctwo musiało znaleźć swoje wypełnienie. Każde proroctwo nie mogło być zapomniane. Oni wiedzieli, że to jest słowo samego Boga. I traktowali te słowa bardzo poważnie. I tęsknili za wypełnieniem tego, co im obiecano. Oni mieli też bardzo konkretne wyobrażenie, uzasadnione wyobrażenie, jak to królestwo, jak ten król, jak ten Mesjasz będzie wyglądał, co będzie robił. I tęsknili za tym królem, za jego królestwem. I wiedzieli, że to królestwo będzie związane z mocą, z chwałą, z harmonią, sprawiedliwością, pokojem, że tam będzie pełnia prawdy, lew z barankiem, że wilk z jagnięciem, że przyjdzie taki czas, kiedy miecze przekują na lemiesze, że Izrael tam będzie odgrywał jakąś taką szczególną rolę, że będzie błogosławieństwem dla narodów. Wiedzieli, że w tym królestwie będzie jakiś tron Dawida. I oni wiedzieli, że to musi się wszystko wydarzyć. Symeon, jak wziął Pana Jezusa na swoje ręce, tego nowonarodzonego, mówił: że to jest chwała ludu izraelskiego. Zachariasz między innymi mówił o wybawieniu od wrogów. Czy oni oczekiwali na za dużo? No nie. Oni oczekiwali być może troszkę za szybko na pewne wydarzenia, ale ich oczekiwania były uzasadnione. I uczniowie w osobie Pana Jezusa zaczęli już doświadczać jakiegoś początku tego, jakiegoś świtu. Coś zaczęło się niezwykłego dziać. Znaleźliśmy Mesjasza, o którym powiedział Mojżesz i mówili prorocy. Zacznie się dziać. Prorocy zapowiadali, a oni zaczęli już tak fizycznie dotykać, smakować tego czasu. I ciągle nie opuszczało ich takie pytanie, kiedy, Panie? Kiedy? Kiedy to nabierze takiego rozmachu? Kiedy zobaczymy jeszcze więcej? No właśnie chcemy widzieć to, o czym powiedział Izajasz i inni prorocy. Kiedy to nabierze takiego wielkiego rozmachu, takiego ostatecznego kształtu? Już nawet podzielili się stanowiskami. Oni chcieli być w tym królestwie ministrami. Pamiętamy, że ta mama synów Zebedeusza, Panie, jakbyś tak jednego po lewicy, a drugiego po prawicy. Oni tylko oczekiwali już na takie oficjalne zaprzysiężenie. Niektórzy, nawet z nich, Piotr, Jan i Jakub, doświadczyli czegoś bardzo głębokiego. Na górze przemienienia Pan Jezus ich zabrał. I tam Pan Jezus wyglądał jak słońce, jest napisane. Że taka jasność z Niego biła. Zobaczyli Go, Pana, w jakiejś takiej już królewskiej godności. Nie rozumieli do końca tej rozmowy, którą Pan Jezus prowadził z Mojżeszem i Eliaszem, bo rozmawiali o Jego śmierci. Ale tak byli zafascynowani tą chwałą, tą godnością, tym majestatem. Panie, chcemy zatrzymać tą chwilę. A później, jak zobaczyli Pana, który wjeżdża do Jerozolimy na osiołku i te tłumy, i hosanna, i no to może już teraz zacznie się dziać. Może to królestwo zacznie już nabierać tego ostatecznego kształtu. Ale ciągle nie zauważali w nim takiej chęci, żeby już teraz przejąć ten tron. Ciągle im powtarzał, jeszcze nie mój czas. Jeszcze nie ten czas. W 13 rozdziale Pan Jezus mówi, że no to już Jego czas. 13 rozdział w pierwszym wierszu mówi, że już nadchodzi ten czas. I jest tutaj opis tego, co wydarzyło się w czasie Paschy. To była ostatnia wieczerza Pana Jezusa swoimi uczniami. Mają za sobą już liczne i mocne przeżycia, ale zbliżają się jeszcze mocniejsze. Pan Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina. I uczniowie z tym bagażem takich prorockich oczekiwań. Po trzech latach ich wyrzeczeń, bo tak, oni opuścili rodziny, swoje stanowiska pracy, poszli, zaufali Mu, ponieśli jakieś koszty, ale nie potrafili Go do końca zrozumieć. No Panie, no chyba teraz już najwyższy czas, żebyś zaczął z mocą działać. Przecież masz taką moc, udowodniłeś to licznymi swoimi cudami. A Pan Jezus tu na tym ostatnim spotkaniu, na tej uroczystej wieczerzy, daje im wiele niepokojących ich serca informacji. Byli zdruzgotani. Już parę razy wprawdzie mówił im o tym, że umrze, ale zapewniał, że też zmartwychwstanie. Ale o tym jakoś do nich to nie docierało. Oni skupili się na tej chwale i nie docierało i do nich to, co powiedział Izajasz w 53 rozdziale, nie docierało do nich to, co powiedział psalmista w 22 rozdziale. A Pan Jezus powiedział, że odchodzi. Jeszcze tylko chwilę będę z wami. 13 rozdział, 33 wiersz. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy tam iść nie możecie. I teraz wam to mówię. Ale co z nami, Panie? Czyli co, te 3 lata i ty nas teraz tak chcesz opuścić? Jeszcze im więcej powiedział. Jeden z was mnie zdradzi. Skuma się z wrogami i wyda mnie. Że wszyscy mnie opuszczą, wy wszyscy mnie opuścicie. A jeden zaprze się, i to 3 razy zaprze się pod przysięgą. W 37 wierszu tego samego rozdziału rzecze mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę powiadam Ci, zanim kur zapieje, 3-kroć się mnie zaprzesz. W tym czasie tej uroczystej kolacji, tej paschy, która została ze szczegółami przygotowana, to uczniowie z polecenia Pana Jezusa przygotowali tą uroczystość. Jeszcze ten Judasz. W pewnym momencie Pan Jezus na tym radosnym wydarzeniu, tam mieli świętować, tam mieli wspominać, że była niewola, ale opuścili tą niewolę i że Pan Bóg dokonał wielkich rzeczy, wielkich dzieł. I serca powinny być bardzo wdzięczne. Tak, wspominali to, ale tutaj dowiedzieli się jeszcze, że jeden z nich, Judasz, miał takie niecne plany. I Pan Jezus powiedział, idź, czyń, co masz czynić. Judasz już odchodzi. Mogę sobie wyobrazić uczniów, jaka burza w ich sercach. Pozostało 11 na tej uroczystości. A nadchodzi jeszcze taka bardziej gęsta burza, ciemność. Idę, ja odchodzę, a wy za mną iść nie możecie. Wielu z nich za chwilę będzie, bo to jest w przededniu tego ukrzyżowania Pana Jezusa. Za parę godzin niektórzy będą czuli do siebie wielkie obrzydzenie. Nie spodziewali się, że tak mogą zareagować. Te wszystkie ich deklaracje, że duszę położę, że Panie, licz na nas, zauważyli, że pouciekali, pozamykali się, zaryglowali. A jeden 3 razy się zaparł i czuł takie obrzydzenie do siebie, bo on się nie spodziewał, że jest gotowy do tego, żeby zaprzeć się Pana Jezusa. Po 3 latach przebywania z Nim. Jeden popełnił samobójstwo. To wszystko w kilkunastu godzinach się wydarzyło. Gorzko zapłakał. Nie wiem, czy wam się tak przydarzyło, że sami odkryliście, że wasze serce was zwiodło gdzieś, że popełniliście jakiś czyn niegodny, obrzydliwy i czuliście taką obrazę dla siebie, taką obrzydliwość. Jak można tak było? Mi się zdarzyło tak zapłakać nad sobą, nad swoimi decyzjami. I Pan Jezus o tym wszystkim wiedział, że te rzeczy zaczynają się dziać. Przeczytałem taką reklamę, bo dzisiaj by można skorzystać z takiego seminarium. Ciekawe seminarium. Poświęć 2 dni swojego życia na spędzenie tych dni sam sobą. Odkryj siebie na nowo. Odkryjesz najbardziej fascynującą, cudowną, wspaniałą osobę, jaką kiedykolwiek poznałeś. Samego siebie. No, gratuluję. Coś tam apostoł Paweł powiedział o tym sercu. Coś Biblia mówi o tym sercu, jak nas zwodzi, jak jest podstępne, że nie możemy iść za głosem tego serca, że jest głos Pana Boga i za tym głosem mamy iść. Za chwilę oni poznają swoje serca. Będą też musieli się zmierzyć z bardzo drastycznym widokiem. Liderzy, arcykapłani, faryzeusze, mimo że razem wojowali między sobą, spory teologiczne prowadzili, ale tutaj potrafili się zjednoczyć, bo mieli wspólnego wroga, Pana Jezusa. Zatroszczyli się o to, żeby Pan Jezus nie tylko umarł śmiercią męczyńską, ale żeby umarł tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jest potępiony, że jest przeklęty. On musiał umrzeć na drzewie, musiał zawisnąć, bo było takie proroctwo, kto wisi na drzewie krzyża i jest przez Boga przeklęty. Skoro Bóg dopuścił do tego, żeby on zawisnął na drzewie krzyża, po takich cudach nie daje rady, jak jagnię na rzeź prowadzony. Nie otwierał swoich ust. Tak wzgardzony, tak bardzo wzgardzony, że musieliśmy zakrywać swoją twarz. Znęcano się na nim. Opluty, bity, korona cierniowa. A psalm 22. Zaufał Panu. Niech go ratuje. I to wybrzmiało też przy krzyżu. Zaufał Panu. Innych ratował. Siebie nie potrafił ratować. I on twierdził, że jest Mesjaszem. Z tym wszystkim musieli zmierzyć się uczniowie. I Pan Jezus ich przygotował na to. Przebodli ręce Jego i nogi Jego. A o suknię losy rzucali. To wszystko też proroctwo. Prorocy Mojżesz i inni prorocy mówili o tym. Ale jakoś uczniowie byli zafascynowani tylko i li tylko tą chwałą i tą mocą, tą harmonią, to, co poruszało ich serce. A oni marzyli o królu. A oni marzyli o królestwie. I dali temu wyraz wtedy, kiedy już Pana Jezusa ukrzyżowali i tych dwóch szło do Emaus i powiedzieli tak, jak Pan Jezus już zmartwychwstały, do nich się przyłączył, a nie rozpoznali Go, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. A to już 3 dni, jak Go ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, naprawdę, myśmy bardzo poważnie to potraktowali, a Jego nie ma już. I Pan Jezus wiedział o tym wszystkim, z czym będą się musieli mierzyć za parę godzin. I mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Nie oskarża ich. Nie mówi, że jeszcze nie pognębia ich jakoś. Ale on chce, żeby wyprowadzić ich z tego zakłopotania, z którym będą musieli się zmierzyć. Wierzcie. W innych tłumaczeniach jest ufajcie w Boga, ale ufajcie też we mnie. Wiecie o tym, że troska Boża o was, to jest też moja troska o was. To jest równoznaczne. On zatacza obóz wokół was. Jak mówi psalmista, To znaczy, że ja zataczam obóz anielski wokół was. O zaufaniu do Pana Boga Pismo mówi bardzo, bardzo wiele. Ja sobie tylko parę wypisałem wersetów. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. No dobra, to Stary Testament, ale to samo zaufanie możecie mieć do mnie. Wierzcie, ufajcie w Boga, ale ja jestem Bogiem, słuchajcie, zaufajcie mi w moje słowa. Pan jest pomocą i tarczą moją, w Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę Go chwalił, psalmista. Oto Bóg zbawienie moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem. Abraham, i to Paweł powiedział, Abraham zaufał Bogu, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ufaj tak samo, jak ufasz Panu Bogu. Owszem, tak, w Ojca, w Pana Boga wierzyli, ale teraz musieli uwierzyć tak samo w Niego. Tak samo jak w Pana Boga wierzysz, tak wierz we mnie. Ich wiara będzie za chwileczkę poddana wielkiej próbie. Wielu już go odrzuciło. Po tym, co powiedział o sobie, nie chcieli tego słuchać. Zgrzytali zębami. Wielu kiwało głowami, jak przechodzili obok krzyża. Innych ratował, a siebie nie potrafi wyratować. Te doświadczenia, przed którymi oni stali, były trudnie do zniesienia. I oni na pewno doznawali jakiegoś wstrząsu. Raz, że ich plany runęły, a teraz widzą, że on jest bezsilny. I teraz patrzą na krzyż, a on im mówi, ufajcie. No i jak? Patrzą na niego, no jak mamy ufać, jak widzimy, że on jest bezsilny, ukrzyżowany. Ufać tak samo? Ale Pan Jezus tu z mocą daje takie przykazanie. Wręcz taki nakaz. Ufaj. Ufaj Bogu. Ufaj mi. Ufaj ze względu na to, kim jestem. Nie wiem, czy znana wam jest taka postać, taka siostra w Panu, która przed wojną i w czasie wojny bardzo pomagała Żydom. Później dostała się do obozu Ravensbrück razem ze swoją siostrą. Siostra jej tam zginęła, ona przeżyła. I ona powiedziała takie zdanie. Jeśli będziesz patrzył na świat, to jest Corita de Boom. Jeśli będziesz patrzył na świat, będziesz zmartwiony. Jeśli patrzysz w głąb siebie, popadniesz w depresję. Jeśli spojrzysz na Boga, odpoczniesz. Czy uczniowie mieli powody, by Mu zaufać, tak do końca zaufać? Czy kiedykolwiek Pan Jezus ich zawiódł? Razem przeżyli wiele. Wiele widzieli. I w takich drobnych rzeczach, drobnych, kiedyś nie mieli pieniążków, żeby zapłacić podatek. Pan Jezus powiedział uczniom, no to idźcie, tam znajdziecie taką, zarzućcie wędkę, wyłowicie rybkę, a ta rybka będzie miała w pyszczku monetę i weźcie tą monetę, zapłaćcie podatek. Możecie sobie to wyobrazić, jak oni idą na tą rybę, ha, 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 w pyszczku moneta. Łapią tą rybę, patrzą, no tak, no dokładnie tyle, ile trzeba płacić podatek. Kim on jest? Ryby posłuszne? Ta ryba jeszcze musiała gdzieś podpłynąć, wziąć tą monetę. Kim on jest? Burza. Panie, ratuj nas. Wstał, ucisz się. Burza się uspokoiła. Kim on jest? Ślepy przejrzał. Nakarmił 5000 ludzi. Opisanych tylko 40 cudów na kartach Nowego Testamentu, cudów Pana Jezusa. Ufaj mi. W Jego słowach, te słowa w Jego ustach nabierają sensu, nabierają mocy. Jak Mu nie ufać? Mamy wiele powodów też, żeby być zgorzkniałymi. Mamy wiele powodów, by mierzyć się z jakimiś, może nie tak dużymi problemami, ale licznymi innymi problemami. Inflacja, prądu może nie być, gazu może nie być, węgla jeszcze niektórzy nie mają, wieści wojenne, pandemia. A parę dni wcześniej Pan Jezus tam na Górze Oliwnej im też o tym mówił, że słuchajcie, przyjdzie taki czas, wy oczekujecie już na te królestwo. To wszystko w swoim czasie, to wedle harmonogramu Ojca, ale przyjdzie czas, że będą bóle, że będą wręcz porównywalne do takich bólów porodowych, a im bliżej tego wydarzenia, to będzie częściej i intensywniej. I my już tego też doświadczamy. Dlaczego Jemu ufać? Bo dał dowody tego. kiedyś pewna siostra, która wyjechała w czasie wojny, wyjechała jako misjonarka do Chin. Nie wiem, jak to się czyta. Gladys mam napisane, bo tam ją wczoraj znalazłem w internecie. Zmuszona była, ona pomagała sierotom w Chinach i musiała uciekać przez góry, ponieważ Japończycy wydali na nią rozkaz zabójstwa i wzięła z sobą 100 sierot, prowadziła je przez góry i była pełna rozpaczy, bo nie wiedziała, czy znajdzie tyle siły, żeby ich przeprowadzić przez te góry. Ale jedna z jej przyjaciółek powiedziała, że ty słuchaj, ty jesteś jak ten Mojżesz, przed którym te wody się rozstąpiły. I ona wtedy tak z rozpaczy zawołała, że ja przecież nie jestem Mojżeszem. No i wtedy znowu ta jej przyjaciółka jej powiedziała, tak, ale masz tego samego Boga, którego miał Mojżesz. Przeczytałem, że nawet jest jakiś film, bo ona miała niecałe 1,50 m i jest taki film pod tytułem Mała kobieta z wielkim Bogiem. Wiara w Pana Boga to wiara we mnie. Wierz tak samo w Boga, jak wierzysz we mnie. Nie można ufać Panu Bogu, nie ufając mi. Ta wiara będzie waszym bezpieczeństwem. Drugi wiersz. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Jest to jakiś obraz zaczerpnięty z wesela żydowskiego, z takich zaślubin. Wiem, że kiedyś mieliśmy, Alek chyba miał taki wykład. Nie wiem, czy to jest nagrane, ale możecie sobie gdzieś tam poszukać. Oblubieniec przygotowuje dom, miejsce. Wtedy, kiedy ten dom już jest gotowy, z całym orszakiem przyjaciół, z trąbami uroczyście porywa oblubienicę, by ją wprowadzić do domu. Oczywiście porywa ku radości tej oblubienicy. To nie jest tak, że ona nie chce, ona czeka na to. Ona wyczekuje, ona wie, że oblubieniec przygotowuje miejsce i ona z tęsknotą czeka na to wydarzenie. Ona czeka z pasją, o ileż bardziej ten, który umiłował nas do końca, przygotowuje nam miejsce. Ten, który troszczy się o szczegóły. Ja parę, nie tak dawno, to już było jakiś miesiąc temu, byłem u mojej sąsiadki i wychodziłem i patrzę, taki piękny kwiatek. Tyle różnych barw, tyle szczegółów, jakieś pręciki, a każdy w innym kolorze. Tak stanąłem przy tym kwiatku i mówię, Panie Boże, jak dziękuję Tobie za to, że jesteś tak wspaniałomyślny, tak kreatywny, że takie cudo na moich oczach tutaj mogę podziwiać. O ileż bardziej troszczy się, a jesteśmy więcej warci niż wróble. Zadba o szczegóły. Idę. Najpierw musiał jednak zapłacić za nasze rachunki. Najpierw musiał przerzucić taki pomost pomiędzy nami, obrzydliwymi grzesznikami, a On święty, potrójnie święty Bóg. I On musiał utorować miejsce, przygotować taki most. Idę, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Ja jestem tam. Jego obecność jest ważna. Jego obecność sprawia, że to miejsce możemy nazwać niebem. Biblia bardzo dużo mówi na temat nieba, ponad 500 razy. Tym się pocieszali też Tesaloniczanie. Apostoł Paweł ich zachęcił, żeby się pocieszali. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. I on mówi tak, że tych nawet, którzy zasnęli, Pan Jezus pociągnie. I potem, że razem z Nim zostaniemy porwani na spotkanie Pana. I tak zawsze z Nim będziemy. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pan Jezus powiedział, że idzie, ale też powiedział, że przyjdzie. Przyjdę. Ponad 300 razy jest napowiedziane, że On przyjdzie. Przyjdzie osobiście. Przyjdzie dosłownie. Jeszcze raz, czytamy to uważnie. Idę, przyjdę i wezmę cieśla z Nazaretu. On to traktuje bardzo poważnie. Jest to bardzo realne miejsce. Może na teraz niewidzialne. Dom. Tam, gdzie możesz poczuć się komfortowo. Tam wszystko będzie lepsze. Piotr mówi, że to dziedzictwo zachowane dla was. Paweł, że to ojczyzna. W objawieniu duży fragment jest o niebie. Napisz, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Że te słowa są przygotowane dla przygotowanych. Pewna kobieta przed swoją śmiercią prosiła pastora: pastorze, jak umrę, a to może się już lada moment wydarzyć, to chciałabym, żebyście mi dali widelec. Ale powiedz na pogrzebie, że ten widelec po to, żeby to tak symbolicznie zaznaczyć, że czekam, że wszystko co najlepsze to przede mną, że zmierzam na niezwykłą uroczystość. Ta wiedza o niebie, ta wiedza o tym, że On przygotował na miejsce, że zadbał o szczegóły, czyni różnicę w codzienności. Ta wiedza jest czymś bardzo ważnym. Może stać się czymś bardzo osobistym. Gdybyś zachorował i gdybyś miał taką wiedzę, że za rok jednak po różnych takich trudnych chwilach wyzdrowiejesz, że będziesz zdrowy, no to byłaby to wielka pociecha. My wiemy, jak historia się zakończy. Że teraz oczekuje, Paweł powiedział, my wiemy, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Nie tylko mnie, nie tylko ja tam będę, ale wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Miłujesz Jego przyjście? Miłujesz Jego przyjście? Czy można się pocieszać tym, że On przyjdzie? Czy ma to dla ciebie znaczenie? Wiemy, jaki koniec. Wiemy, że po drodze będą turbulencje. Ale Paweł też powiedział, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, jaka ma się nam objawić. W 16 rozdziale. To ważna rzecz. Słuchajcie, od tego 13, dobrze by było, jakbyśmy sobie w domu przeczytali tak od 13 do końca 17 rozdziału, bo to wszystko dzieje się tam w tej górnej izbie. To było jedno wydarzenie. Te rozdziały są nam tutaj troszkę niepotrzebne może. Ułatwiają znalezienie jakiegoś miejsca. Ale to wszystko dzieje się w jednym czasie. I w 16 rozdziale, w 2 wierszu, Pan Jezus mówi, wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca, ani mnie. W tym samym rozdziale 20 wierszu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Wy będziecie smutni, ale przyjdzie taki czas, że będziecie, tak jak ten psalm 128, ze snopami radości. Zasiądziemy do stołu na weselu baranka. W jakim towarzystwie? No, bardzo zacne towarzystwo. A wszyscy uratowani z łaski. Abraham, Izak, Noe, Daniel. A, ciekawe tematy będą. No, nie wiem, jakie tam będziesz miał pytanie do Noego. Noe, a jak tam było to w tej arce? W środę Wojtek mi przywiózł dwa króliki. Wojtek, zapomniałem nakarmić te dwa króliki dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze przeżyją. Noe, jak ty radziłeś sobie z... Gowiedź. Z tyloma zwierzętami. Jak ty sobie radziłeś? Jak ty tam w ogóle wytrzymałeś z nimi? Daniel, a jak się śpi z lwami? Abraham, a może jakieś pytanie do Abrahama? Tyle ciekawych pytań. Izak, a powiedz, jak cię tata związał? Co tam myślałeś? Wierzyłeś naprawdę też tak samo jak tata, że on potrafi umarłych wskrzeszać? Czy twoje serce nie było rozrywane? Ciekawe tematy. Jak my zasiadamy do stołu, już tak to obserwuję i mamy tak więcej niż te 50 lat, no to pojawiają się takie tematy. Ile jeszcze do emerytury? A do sanatorium, gdzie pojedziemy? A tu Mieszczyka, tam boli? Tam nie będzie takich tematów. Zbyt piękne. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. To przygotował Pan Bóg tym, którzy chodzą do zboru wolnych chrześcijan, tak? Którzy Go miłują. Którzy umiłowali też Jego przyjście. Oczywiście Piotr powiedział, że są takie, są szydercy, którzy naśmiewają się i mówią, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Nic się tam nie dzieje, od tysiąca lat. Wy tak czekacie jak głupcy. Potem Piotr musi im powiedzieć, że oni przeoczają coś, ignorują coś. Ale wy, umiłowani, niech pewne rzeczy wam nie uchodzą uwagi. Tomasz się pojawił. I Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Panie, nie wiemy. Powiedz nam. Pan Jezus powiedział, on chciał jakiś adres, jakiś kierunek. On często w ogóle tak wychodził z takimi pytaniami i nawet po zmartwychwstaniu powiedział, że on tam nie uwierzy, jak nie włoży palca w jego rany. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Pierwszych w ogóle chrześcijan nazywali ludźmi drogi. I apostoł Paweł też kiedyś powiedział, że on prześladował drogę pańską i to tak na maksa prześladował drogę pańską. Pan Jezus powiedział o szerokiej, wąskiej drodze, na szerokiej wielu, na wąskiej niewielu. Czy jest w tym zdaniu, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czy jest coś, co oburza współczesnego człowieka? Czy jest coś, na co obruszają się nasi przyjaciele, jak im zwiastujemy Ewangelię? Tylko w Panu Jezusie. No to jesteś nietolerancyjny. Jesteś wąski w myśleniu. Jesteś umysłowo ciasny. Każda droga jest równie dobra, słuszna, prawdziwa. A Pan Jezus mówi, że tylko w Nim, tylko w Nim. Że to jest jedyna droga. Że On przerzucił ten most pomiędzy grzesznikiem i świętym Bogiem. I że tylko On może zaprowadzić do nieba. Tylko On. To pojął też apostoł Piotr i mówił swoim rodakom, że tylko w Panu Jezusie i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko. To słowo tylko jest bardzo obraźliwe. Pan Jezus nie powiedział, że słuchajcie, ja znam jakiś tam sposób, by dostać się do nieba. Przeanalizujmy to. Nie, ja jestem drogą. Kiedyś 30 lat temu pojechaliśmy na podróż poślubną do Bułgarii. Jak wjechaliśmy do Sofii, w Sofii w ramach oszczędności nie było prądu, więc było ciemno. Miałem jakiś adres, ale wiecie, że w Bułgarii, na lewo się mówi, na prosto, tam w ogóle i troszkę inny język. I myśmy strasznie się zgubili. No i w końcu musiałem wziąć takiego chłopca, któremu coś tam zapłaciłem i on mnie zaprowadził. On stał się moją drogą do celu. Wiecie, w tej sferze takiej materialnej my chcemy być bardzo zasadniczy. Jesteśmy fundamentalistami. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że stolicą Polski są Żory, tak? Żory. Nie mogę być tolerancyjny. Ja kiedyś dzwoniłem z moim klientem, i on właśnie tam próbuje zwiastować Ewangelię i mówię, że tylko w Panu Jezusie, a on mi o wielu licznych drogach do nieba, a mówię, wiesz co, ja tobie tam jestem coś dłużny, robię tobie przelew, ale robię ten przelew według mojego uznania. Wypiszę konto z takim innym numerem. Już się obruszył. Już tutaj... Nie, bo ta droga by nie doprowadziła na jego kontu, na jego konto. Jak idziemy do dentysty, nam jest obojętnie, którego zęba nam wyrwią, tak? Tacy tolerancyjni jesteśmy. A Pan Jezus mówi, że On jest drogą. Przeczytałem, że 2/3 ewangelicznych chrześcijan nie wierzy w to już, że Pan Jezus jest jedyną drogą. Że wszystko jest jednakowo prawdziwe. Tylko w Panu Jezusie jest zbawienie. Tak mówi Pan Jezus. Tylko we mnie. Jak powiesz, że tylko, to już jest mowa nienawiści. Wczoraj też przeczytałem o pewnym zawodniku australijskim. Israel Folau. Nawrócił się. Jak się nawrócił, był bardzo znanym, cenionym zawodnikiem rugby. To napisał gdzieś tam na internecie takie zdanie. Uwaga, pijacy, homoseksualiści, cudzołożnicy, kłamcy, rozpustnicy, złodzieje, ateiści, bałwochwalcy. Czeka was piekło. Pokutujcie. Tylko Jezus was może zbawić. Został wyrzucony z drużyny. Możecie sobie to sprawdzić. Stracił kontrakt na 4 miliony dolarów. Został obwołany homofobem, a jego koledzy z drużyny powiedzieli, że nie chcą grać z takim, który pielęgnuje w sobie tyle nienawiści. Dziś problem. Tylko, jedynie prawda absolutna. Bo to eliminuje inne drogi. Ale jeżeli mam problem, ja chciałbym, żeby ktoś mi powiedział prawdę. Jeżeli się zgubię gdzieś, to chciałbym, żeby ktoś mi powiedział prawdę, a nie, że tam. Nie. Pan Jezus mówi prawdę. I On eliminuje inne drogi. On jest prawdą wcieloną, ostateczną prawdą. On jest życiem. Filip potem przychodzi i mówi, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. 6 razy tutaj Pan Jezus mówi, że ja w Ojcu, Ojciec we mnie, w takiej głębokiej relacji. Pokaż, Panie, jeszcze jakąś wizję. Może coś takiego, co Mojżesz przeżył. Może coś takiego, co Eliasz przeżył. Albo Izajasz. Daj coś więcej. Filipie, mało? Naprawdę mało? Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiałem, a teraz najdokładniej, najsolidniej, najdoskonalej przemawiam w mojej osobie. Jeszcze mnie nie poznałeś? No byłeś kiedyś, bo z tobą rozmawiałem. Przecież jak nakarmiłem 5000 ludzi, przyszedłeś do mnie i miałeś jakieś wątpliwości. Jako matematyk byłeś dobry, bo w swoim wzorze stwierdziłeś, że sytuacja nie do opanowania, że nie nakarmimy 5000 ludzi, znaczy 5000 mężów, a może i tam było z 15 tysięcy. Ale w tym wzorze swoim nie uwzględniłeś mnie. Byli nakarmieni? Byli. Ile koszów zebrałeś? Razem z przyjaciółmi? 12. Okej. A tego ślepego, a tego umarłego, czy nie doświadczyłeś tego, że ja jestem życiem, że ja jestem prawdą, że mam te boskie atrybuty. No weź, odśwież sobie tylko, otwórz album, przejrzyj te zdjęcia różne. Nie dostrzegasz Bożych atrybutów? Nie wystarczy? Nie wierzysz w moje słowa? No to popatrz w moje dzieła. Widzisz Syna, widzisz Ojca, znasz Syna, znasz Ojca i odwrotnie. Filipie, nie wystarczy? I potem Pan Jezus jeszcze dalej mówi o tym, że pośle Pocieszyciela. Dlaczego nasze serca nie muszą zadrzeć? Że da Pocieszyciela, że nie będziemy sierotami. O takiej zażyłości. W 15 rozdziale mówi o tym, że możecie trwać we mnie, że beze mnie nic nie uczynicie. Aż do 17 rozdziału, bo to jest ta sama uczta. I to na zakończenie przeczytamy. 17 rozdział. To jest modlitwa Pana Jezusa właśnie w tej górnej izbie na tej wieczerzy. I w 17 rozdziale, 9 wiersz, 10. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. 23 wiersz. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ja w Ojcu, Ojciec we mnie, ja w nich, oni we mnie. Taka zażyłość. Każde słowo, które Pan Jezus powiedział, znajdzie swoje spełnienie. Przygotował nam miejsce. On mówi, że możemy Mu zaufać. On daje, bo jeszcze tam jest taki motyw modlitwy, przywilej modlitwy. Możemy być pewni, że On pośle swojego Pocieszyciela. Dzisiaj chcemy łamać chleb i pić z kielicha. Jesteśmy ciągle na wieczerzy. I Pan Jezus na tej wieczerzy podziękował, złamał chleb i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przyjdzie? Idę, przygotuję, zabiorę. Zabiorę to, co do mnie należy. Idę, przygotuję, przyjdę. A my w tym międzyczasie chcemy wspominać Jego wierność, chcemy wyrażać to: Panie, ufamy Tobie. Wierzymy, że przyjdziesz. Ci, którzy mieli taki czas w swoim życiu, że zapłakali nad stanem swojego serca, jak uczyniło to wielu, odkryli, że zbawienie jest tylko w Panu Jezusie. Tylko w Panu Jezusie, że On jest drogą do Ojca, że On jest Zbawicielem. Mogą łamać chleb, pić z kielicha. Poprosimy teraz braci, którzy pomodlą się, a my będziemy śpiewać, modlić się i niech w tych naszych modlitwach dzisiaj będzie taki wyraz tęsknoty, oczekiwania na przyjście Pana. Amen.